Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. To jest wielki przywilej, że dzisiaj mogę stać przed wami, dzielić się Bożym Słowem. Dziękuję braciom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i pozwolili stanąć na tym miejscu na dorocznej konferencji Kościoła Wolnych Chrześcijan. To naprawdę jest dla mnie przywilej i wyróżnienie. I taką mam nadzieję, że przez to rozważanie będziemy wspólnie zachęceni, że będziemy zbudowani, że kiedy wrócimy z tej konferencji, naprawdę wyniesiemy chociaż jedną wartościową rzecz, którą zapamiętamy i którą zastosujemy w naszym życiu. Ja wiem, że to jest wielkie wyzwanie dla tych, którzy teraz siedzą, słuchać kolejne 35 minut dokładnie, tyle mamy czasu. Ale mam nadzieję, że pozostaniecie skoncentrowani i że gdzieś tam jakieś myśli pozostaną. Mam takie samo wyzwanie i przed takim samym wyzwaniem stoję jak mój poprzednik, że w zasadzie więcej rzeczy musimy pozostawić bez komentarza, niż o nich wspomnieć. I myślę, że jesteście świadomi tego, że to jest tylko wstęp, to jest tylko zarysowanie tego tematu. Gdybyście chcieli więcej, macie takie pragnienie, za ścianą są książki dobre. Między innymi jest komentarz listu do Filipian, tylko dwie sztuki. Także dwie pierwsze osoby mogą zakupić tą dobrą książkę. Zachęcam. Chciałbym, abyśmy odczytali fragment, którym chciałbym się podzielić. To jest pierwszy rozdział listu do Filipian od 12 wersetu do wersetu 28. A myślę, że brat Janusz nie obrazi się, jeżeli przeczytam dla dobra późniejszego rozważania również wersety 29 i 30. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory. Inni natomiast z dobrej myśli, jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kutliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu, według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Mówimy o odpowiedzialności obywatelskiej. I tak słyszałem, że tutaj są osoby z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, specjalnie przyjechały na tą konferencję, więc być może będzie taka pokusa, że będą chcieli po tej konferencji, po pobycie w naszym kraju, uzyskać polskie obywatelstwo. Będą musieli, ktoś tam mówi amen, słyszycie? Już jest jedna deklaracja. Będą musieli przejść przez pewną procedurę. I oczywiście po przejściu tej procedury, która może trwać nawet kilka lat, uzyskają obywatelstwo. Nie wiem, wyjdą z jakimś dokumentem, który potwierdza, że są obywatelami naszego pięknego kraju. I w zasadzie na tym kończy się ich odpowiedzialność względem naszego kraju. Oni wcale nawet nie muszą tutaj mieszkać. Oni wcale nawet nie muszą, wyobraźcie sobie, kochać naszego kraju i wcale nie muszą powiesić sobie naszego prezydenta na ścianie, żeby sobie o nim pamiętać, gdy będą się modlić o władzę. Nie będą tam rzucać jakimiś rzutkami, prawda? Będą o nim pamiętać. Oni wcale tego nie muszą robić. Powiem więcej, oni nawet mogą nienawidzić nasz kraj, ale oficjalnie pozostaną obywatelami naszego kraju. Z nami jest inaczej. Przed nami stoi wielkie wyzwanie. Ponieważ jesteśmy obywatelami ziemi, jesteśmy obywatelami Polski, jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, jesteśmy obywatelami świata, zobaczcie, jakie mamy przywileje, ale również jesteśmy obywatelami nieba. O tym mówi apostoł Paweł w tym liście. Mamy różne odpowiedzialności. Która z nich jest najważniejsza? Myślę, że gdy zadaję to pytanie, odpowiedź jest oczywista. Jestem obywatelem nieba i przede wszystkim to mnie zobowiązuje. Odpowiadam przed samym Bogiem za to, jakim jestem obywatelem. Gdy ktoś odwiedzał zbór Filipi i na przykład pobłądził, nie wiem, miał zły adres i zatrzymał się na ulicy i zadał pytanie, gdzie tu jest kościół? To ludzie mieli problem, ponieważ nie było tam budynku kościoła, nie było nazwy jakiejś, prawda? Kościół to była wspólnota, koinonia, brat powiedział. Gdzie tu jest kościół? No nie ma tu miejsca, ale są ludzie, którzy żyją inaczej. Być może to jest właśnie kościół. U nas jest trochę łatwiej. Gdzie tu jest kościół? No tam adres konkretny, prawda, budynek. To nie o budynek tutaj chodzi. Chodzi o to, jakimi jesteśmy obywatelami. Jak podejdziemy do tego fragmentu, który odczytaliśmy? To jest wielkie wyzwanie i proszę o wybaczenie, że nie będziemy tutaj zastanawiali się dogłębnie nad każdym wersetem, bo to jest niemożliwe. Ale chciałbym was zachęcić do zwrócenia uwagi na, moim zdaniem, największe wyzwanie, które znajduje się w tym fragmencie. Nie chciałbym powiedzieć, że w całym liście, bo pewnie każdy brat tutaj ma inne spojrzenie na to, ale być może nawet w całym liście, jeśli nie w całym Nowym Testamencie. Oczywiście to wyzwanie jest różnie określane, ale chciałbym zaproponować wam, że największe wyzwanie znajduje się w 21 wersecie. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. My znamy ten werset na pamięć. Problemem nie jest to, że nie znamy Bożego Słowa. Problemem nie jest to, że nie znamy wersetów, jak właśnie ten, który przeczytałem. Problem leży gdzie indziej. Czy uznajemy, że to wyznanie, które złożył apostoł Paweł, powinno być również twoim i moim wyznaniem? To jest moim zdaniem największy problem współczesnego chrześcijaństwa. To nie jest tak, że my nie mamy poznania. To nie jest tak, że nie znamy Bożego Słowa. Mamy materiały, o których naszym ojcom się nie śniło. Każda osoba, która ma internet, sięga dzisiaj do bibliotek największych uczelni teologicznych. Mamy poznanie, ale gdzie leży problem? Problem leży w zaakceptowaniu tego typu stwierdzeń do naszego życia. Uczynienie ich osobistym wyznaniem. Dlaczego to jest problem? Chciałem podać trzy powody. Pierwszy powód to taki, że uznajemy, że tego typu stwierdzenia mógł powiedzieć apostoł Paweł, bo był apostołem, był ewangelistą, był starszym. Natomiast my, no nie za bardzo, tak wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, bo przecież my nie jesteśmy ani pastorami, ani ewangelistami, ani starszymi, więc być może ci bracia, którzy siedzą z przodu, prawda, starsi zboru, tak oni powinni złożyć takie wyznanie, ale my nie za bardzo. Co robimy? My, którzy twierdzimy, że podział na duchowieństwo i laikat jest niebiblijny, w naszych umysłach dokonaliśmy dokładnie takiego samego podziału. Powiedzieliśmy, te niektóre kwestie dotyczą właśnie starszych, ewangelistów, pastorów, teologów, ale nie nas. Czy to jest prawda? Czy powinniśmy w ten sposób czytać Boże Słowo i dzielić go właśnie w ten sposób, że pewne rzeczy nas obowiązują, a inne rzeczy nas nie obowiązują? Czy to jest propozycja, która stoi przed nami, z której możemy skorzystać albo nie? Czy to jest wyznanie, które każdy z nas, bez względu na to, gdzie siedzi, co robi, powinien złożyć? Szczerze przed Bogiem powiedzieć. Ja uważam i myślę, że list do Filipian o tym mówi, 3 rozdział, 17 werset, Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. A na innych miejscach apostoł Paweł mówił, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To nie jest propozycja. W 17 wersecie tego listu, 3 rozdziału, apostoł Paweł nie powiedział, jeśli chcecie, to nas naśladujcie. Bądźcie naśladowcami. To nie jest opcja. Jeśli jesteś obywatelem nieba, bądź naśladowcą apostoła Pawła. Jeśli jesteś obywatelem nieba, to tak jak apostoł Paweł powinieneś z pełnym przekonaniem powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Bo to nie jest opcja. Pan Jezus wypowiedział podobne stwierdzenie, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Mateusza 16, 24. Czy to jest propozycja, która leży dla nas na stole? Możemy wybrać albo nie? Nie. Kto chce iść za mną, musi się zaprzeć samego siebie. A życie z Chrystusem to jest zapieranie się samego siebie. Po drugie, jaki jest drugi powód, że tego rodzaju wersety, jak 21 rozdziału, traktujemy z przymrużeniem oka, wydaje nam się, że Pismo Święte i samo jego czytanie wykona pracę za nas. To jest jak sakrament trochę, nie? Czytamy, za bardzo się nie zastanawiamy może nawet, co tam jest napisane, ale wydaje nam się, bo tak nas nauczono, że czytanie jest ważne, więc sami czytamy i wydaje nam się, że to się stanie samo, że to jakoś przyjdzie z czasem, może za 10, 15, 40 lat będziemy mogli powiedzieć, czytając Pismo Święte, dla mnie życiem jest Chrystus, albo kiedy już będę miał 80 lat, prawda, wtedy będę mógł to powiedzieć, ale nie teraz. Teraz czekam, aż zaistnieje jakiś cud, jakaś cudowna przemiana, która sprawi, że to, co było problemem, przestanie być problemem i to życie z Chrystusem stanie się tak łatwe, że będę mógł powiedzieć, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Oczywiście taka postawa jest niewłaściwa. Apostoł Paweł o niej mówi w 2 rozdziale, w wersecie 13 i 14. Pewnie brat będzie tutaj odnosił się do tego w jakiś sposób. Trzeci powód, dla którego traktujemy tego rodzaju wersety niewłaściwie, to nasza tradycja. Nasze przekonanie, że przyjęcie kilku chrześcijańskich zasad wystarczy. Jest tutaj sporo młodych ludzi, ale wydaje mi się, że gdy sięgamy troszkę wstecz, to każdy z nas mógłby powiedzieć, jak wyglądały te zasady. Że w życiu nie chodzi o jakieś tam głębokie, emocjonalne związanie z Chrystusem, ale chodzi o kilka prostych zasad. Na przykład, jeszcze niedawno, być może dzisiaj to wygląda inaczej, kim jest chrześcijanin? No, chrześcijanin to ktoś, kto chodzi na nabożeństwa, śpiewa pieśni, kiedyś się ościł, nie przeklina, nie upija się, nie pali i wszyscy są szczęśliwi, łącznie z Panem Jezusem Chrystusem, który mówi, o, mój chłopak, moja dziewczyna. Czy o to chodzi w chrześcijaństwie? Żebyśmy przyjęli kilka takich zasad? Czy o to chodzi w obywatelstwie, że mamy nauczyć się hymnu typu Cudowna Boża Łaska? kilku wersetów, między innymi Jana 3,16. Jesteśmy obywatelami nieba, każdy jest zadowolony, łącznie z braćmi i siostrami w zborze. Czy takie spojrzenie jest biblijne? Czy o to chodzi w chrześcijaństwie, żebyśmy zostali schrystianizowani? Czy w chrześcijaństwie chodzi o prawdziwe, codzienne życie z Jezusem Chrystusem? Myślę, że nie macie problemu, aby odpowiedzieć na to pytanie. Nie chodzi o kilka zasad. Nie chodzi o kilka gestów i kilka słów wyznania podczas chrztu. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, by Chrystus był naszym największym skarbem. Gdy wypowiadamy to słowo w tym zgromadzeniu, to wyobrażam sobie, że gdybyśmy usłyszeli teraz głos Chrystus nadchodzi, to każdy z nas stałby z miejsca i powiedział: chwała Panu, Chrystus nadchodzi właśnie teraz. Nikt z nas nie myślałby o rzeczach, które pozostały poza murami tego miejsca, bo Chrystus nadchodzi. Czy tak jest w naszym życiu? Czy Chrystus jest największym skarbem? Apostoł Paweł zachęca nas do tego, aby nasze życie było godne naszego obywatelstwa. 27 werset mówi o tym bardzo wyraźnie. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc za wiarę Ewangelii. W zasadzie apostoł Paweł używa tutaj bardzo ciekawego sformułowania w tym 27 wersecie. On mówi dosłownie, gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć, brzmiałoby to mniej więcej tak. Żyjcie jako obywatele godnie Ewangelii Chrystusowej. Żyjcie jako obywatele. Filipianie mieli przywilej. To była kolonia rzymska. Oni mogli uważać się za obywateli. I niektórzy uważają, że w tym wersecie apostoł Paweł powiedział: żyjcie jako obywatele Filipii, godnie Ewangelii Chrystusowej. Ale możemy również powiedzieć, i myślę, że to jest właściwsze, że apostoł Paweł powiedział: żyjcie jako obywatele Królestwa Bożego, godnie waszego powołania, godnie Ewangelii Chrystusowej. Czy to się nawzajem wyklucza? Nie. Żaden obywatel Królestwa Bożego nie powie: o, te przepisy prawa mnie nie dotyczą, to nie jest dla mnie. Ja mogę żyć pomijając te przepisy. Nie muszę się przejmować tym, co mówi prawo polskie, prawda? Nie muszę się przejmować przepisami ruchu drogowego, przecież jestem obywatelem nieba. Tak? Nie. Apostoł Paweł mówi o harmonii, że nasze życie, nasze powołanie jako obywateli nieba jest harmonijne. Oczywiście prawo Boże stoi zawsze ponad prawem ludzkim, ale jeśli prawo ludzkie nie wyklucza prawa Bożego, nie jest sprzeczne z nim, musimy żyć zgodnie też z przepisami, które nas na co dzień obowiązują. To jest wielkie wyzwanie w dzisiejszym świecie, wielkie wyzwanie, przed którym stoi każdy chrześcijanin, bez względu na to, w jakiej znajduje się sytuacji. Chciałbym jednak, abyśmy spojrzeli na ten fragment w taki sposób, by odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy, że Chrystus jest naszym życiem? Niech ten werset będzie naszym takim przewodnim wersetem. Jaka jest główna zasada naszego postępowania? Co znaczy w praktyce, że żyję z Jezusem Chrystusem, a śmierć jest zyskiem? Nasza natura domaga się zasad. Gdy usłyszałem temat tej konferencji, obywatelstwo zobowiązuje, to myślałem najpierw o zasadach, prawda? Jak mamy żyć, że przyjechaliście tutaj właśnie z takim nastawieniem, aby usłyszeć kilka wskazówek, jak żyć w tym świecie. Oczywiście to jest dobre, jeżeli te wskazówki są podawane, ale zwróćcie uwagę, że prawie w każdym liście apostoł Paweł, gdy podaje te praktyczne wskazówki na temat życia chrześcijańskiego, to najpierw przedstawia doktrynę, na której możemy się oprzeć. Jeżeli nie znamy doktryny, to trudno nam jest przyjąć wskazówki, prawda? To jest suche, drętwe. Czasem nie rozumiemy, dlaczego nasze serca nie pałają do tych wskazówek miłością. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym, co będziemy mogli zrobić, to spojrzeć właśnie na to stwierdzenie apostoła Pawła, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem, i 20 werset, który zaraz przeczytam, i odpowiedzieć, jak Paweł w praktyce przedstawiał, że ta zasada dominuje jego życie. W 20 wersecie jest napisane: według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Uwielbiony, ciekawe słowo. Gdybyśmy znowu chcieli dosłownie przetłumaczyć, to ono by oznaczało ogłoszony czy uczyniony wielkim. Zawsze Chrystus będzie uczyniony wielkim, czy to w moim ciele, czy to przez moją śmierć. Chrystus ma być uczyniony wielkim. Jak czynił to Paweł? Jak to imię Chrystusa było uczynione wielkim w życiu apostoła Pawła? Trzy obserwacje z tego krótkiego fragmentu. Oczywiście jest dużo, dużo więcej, ale tekst nas ogranicza i troszkę czas nas również ogranicza. Jak apostoł Paweł pokazywał w swoim życiu, że Chrystus jest wielki? Po pierwsze, w jego postawie względem uwięzienia, opozycji i cierpienia. Paweł ogłaszał Chrystusa wielkim w jego postawie względem uwięzienia, opozycji i cierpienia. Jest obywatelem nieba, który jest przykuty prawdopodobnie do rzymskiego żołnierza, który mu towarzyszy wszędzie, gdzie apostoł Paweł pójdzie. Biedny ten żołnierz, nie? Nie mógł uciec od ewangelizacji apostoła Pawła. A z drugiej strony, błogosławiony ten żołnierz, bo ja chciałbym być tym żołnierzem. Apostoł Paweł wielbi Chrystusa w swojej postawie, gdy jest uwięziony. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do apostoła Pawła, kiedy on znajduje się w więzieniu, a gdy pisał ten list, jest właśnie uwięziony. I pytacie, jak leci, Pawle, jak się czujesz? I on odpowiada: bracie, lepiej nie pytaj. Gorzej być nie może. No gdybym wiedział, że tak będzie, to nigdy na tym Damaszku nie zmieniłbym, na tej drodze do Damaszku nie zmieniłbym swoich planów. Marne jedzenie, jestem ograniczony, nie mam swobody, twarde łóżko, śmieją się ze mnie, gdziekolwiek pójdę, jest opozycja, nawet chrześcijanie próbują mi zaszkodzić. No naprawdę nie warte było to całe poświęcenie. Bylibyście zbudowani taką postawą? A gdzie to jest uwielbiony Chrystus, byśmy zadali pytanie? Nie, apostoł Paweł opowiada zupełnie inaczej. Wbrew naszej ludzkiej naturze, która domaga się komfortu. Apostoł Paweł mówi tak: słuchaj, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Gdy jestem uwięziony, wyobraź sobie, że Ewangelia triumfuje. To jest niesamowite, ponieważ wtedy, gdy ja zostałem zamknięty tutaj w tym więzieniu, moje prawa zostały ograniczone w pewien sposób, to ludzie, chrześcijanie, doznali olśnienia. Oni, widząc moją postawę i mój przykład, zaczęli zwiastować z odwagą Pana Jezusa Chrystusa. Czy widzisz, jakie to jest błogosławieństwo? Więcej, apostoł Paweł mówi tam coś innego. Wiesz, tutaj są ludzie, którzy mnie nienawidzą. On o tym mówi, gdybyście chcieli to jeszcze raz przeczytać, zwróćcie uwagę na te pierwsze wersety, fragmentu, które przeczytaliśmy. Tu są ludzie, którzy mnie nienawidzą, którzy myślą, że gdy będą zwiastować Ewangelię, opowiadać Chrystusa, to wzmogą przez to ucisk moich więzów, zaszkodzą mojej sprawie. Wydaje im się, że przez zwiastowanie Chrystusa wzbudzą opozycję względem mnie i moje warunki życia jeszcze bardziej się pogorszą. Widzicie, podstępne działanie ludzi, kiedy apostoł Paweł jest uwięziony, działają podstępnie, perfidnie, przebiegle, żeby zniszczyć apostoła Pawła. Wielu ludzi go nienawidziło, ponieważ był człowiekiem prawym. Ale apostoł Paweł co mówi? Niech zginą w czeluściach piekieł ci ludzie, którzy mi chcą zaszkodzić. I on mówi, z tego się raduję i radować będę, ponieważ Chrystus jest opowiadany w tym więzieniu, w tym zamku, w pałacu, jakkolwiek byśmy to nazwali. Imię Chrystusa jest zwiastowane. Widzimy jego radość? To jest więzienie. Apostoł Paweł mówi o radości w liście do Filipian chyba więcej niż w jakimkolwiek innym liście. Ale gdy widzi opozycję, ale również możliwości, gdy widzi, że Chrystus jest zwiastowany, powiedział w 18 wersecie, lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. To jest trudny werset. Nie będziemy tutaj zajmowali się jego wyzwaniem. Musimy ostrożnie podchodzić do tego wersetu w naszych czasach. Ale apostoł mówi, bez względu na to, czy ktoś jest moim przeciwnikiem, czy ktoś jest moim wspólnikiem w zwiastowaniu Ewangelii, z tego się raduję. Bo imię Chrystusa jest wywyższone. Mamy tę radość, drodzy bracia i siostry, kiedy imię Jezusa jest opowiadane? Czy mamy tę radość, kiedy słyszymy, że Chrystus zwiastowany jest może w miejscach i przez ludzi, których do końca nie lubimy? Gdy ktoś przychodzi, mówi nam, wiesz, ten brat zwiastował i to było takie dobre słowo. Ludzie nawracali się, a my akurat nie darzymy sympatią tego brata, więc... Ale szczęście, o, jaka radość, bracie, siostro. Bo ja nie noszę światła, więc chcę, żeby każde inne światło zostało zdeptane. Apostoł Paweł, nawet jeśli zwiastowali jego przeciwnicy, radował się tym. To była jego przyjemność, bo Chrystus był zwiastowany. Ja nie mówię tutaj, drodzy bracia i siostry, i myślę, że ten fragment też nie mówi, że Chrystus był zwiastowany byle jak. Nie, ludzie, którzy zwiastowali, przeciwnicy Pawła, czasem zwiastowali ze złych motywów, ale zwiastowali Ewangelię, dlatego apostoł Paweł się cieszy. Bo wtedy, gdy Ewangelia była fałszowana, gdy Chrystus był obrażany w jakiś sposób, ujmowano mu czci, apostoł Paweł powiedział o takich ewangelistach w cudzysłowie, to są psy, strzeszczy się ich. W tym samym liście jest takie słowo, do niego może wrócimy jeszcze. Chrystus był uwielbiony. W uwielbieniu, które przynosił Paweł w więzieniu, kiedy jego słowa nie zgłaszały pretensji, a jego dusza i serce radowały się, ponieważ Jezus Chrystus był opowiadany. Czy to jest powód waszej radości? Gdy słyszycie, że gdzieś Chrystus jest opowiadany, na jakichś polach misyjnych nawracają się ludzie, albo w jakimś zborze ludzie się nawracają. Czy mówicie wtedy, chwała Panu, bo dla mnie życiem jest Chrystus? Czy was to nie obchodzi? Jeśli Chrystus jest twoim życiem, zwiastowanie Ewangelii, Chrystus i jego chwała zawsze będzie cię obchodzić. Bardziej niż twoja chwała i twój komfort życia. Tak jak apostoł Paweł o tym mówi. Dla mnie życiem jest Chrystus. Chrystus jest uczyniony wielkim poprzez moje więzienie, zwiastowanie Ewangelii, poprzez moją postawę, ale poprzez postawę moich braci, moich sióstr, które zwiastują Ewangelię z odwagą. Chrystus jest uwielbiony w jego gotowości na śmierć, w jego dylemacie, co wybrać. Śmierć czy życie? Ciekawe, kto ostatnio z nas miał taki dylemat, kładąc się gdzieś wieczorem spać do łóżka i jak ja bym chciał już umrzeć i być z Chrystusem. Chyba raczej modlimy się, Panie, daj mi spokojny sen, abym mógł zbudzić się do nowego dnia, i fajnie ten dzień przeżyć. Amen. Paweł był gotowy na życie i na śmierć. Wiecie, wielkie deklaracje nic nie kosztują. Kiedy zapytałbym was dzisiaj, abyście powiedzieli publicznie, czy dla ciebie Chrystus jest życiem, być może łatwo byłoby to zrobić. Gdybym zadał pytanie, czy dla ciebie śmierć jest zyskiem, być może też łatwo byłoby to zrobić. Nawet łatwiej jest powiedzieć, śmierć jest zyskiem. No bo jak to zweryfikować, prawda? W Polsce, w XXI wieku, kiedy w drzwiach nie stoi uzbrojony terrorysta i nie celuje z kalasznikowa w naszą głowę. Jak to ocenić dzisiaj? Jedyna ocena to taka, by zadać sobie pytanie, czy moja deklaracja, że Chrystus jest moim życiem, jest prawdziwa. Apostoł Paweł był gotowy na śmierć i był gotowy na życie. Przeczytajmy. 21 werset, 22, 23, 24. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Jaki jest jego dylemat? Dylemat nie polega na tym, żeby żyć, czy umrzeć i być z Chrystusem. Każdy z nas ceni życie i każdy z nas walczy o życie. Dylemat Pawła polega na tym, żyć i służyć Chrystusowi, czy rozstać się z życiem i być z Chrystusem. Być z Chrystusem jest daleko lepiej. Być z Chrystusem jest daleko lepiej. Ale apostoł Paweł ma dylemat, ponieważ wie, że gdy odejdzie z tego świata, przestanie służyć Chrystusowi, tak jak służył, i szkodę poniosą społeczności, zbory. To jest jego dylemat. Być może dla nas ten dylemat brzmi zupełnie inaczej. Może zapomnieliśmy słowa apostoła Pawła, które skierował do Koryntian, ale też do nas przecież. W 7 rozdziale tego listu. Przeczytam. 29 i 30, 31 werset. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak. Widzicie, co tam jest napisane? Jakby ich nie mieli. Teraz kawalerowie mówią, o, dobrze, że nie mam żony. A to nie jest sztuka. To wyzwanie jest trudniejsze, o którym mówi tutaj Paweł. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Apostoł Paweł mówi innymi słowy, nie patrz na mnie jak na ewangelistę, apostoła. I nie myśl sobie, tak, apostoł Paweł, bez żony, bez jakiegoś domu, stałego adresu, podróżuje gdzieś po całym świecie, on nie ma nic do stracenia. Ale gdy ja mam powiedzieć, że śmierć jest zyskiem, to zobacz na mnie, ja mam rodzinę, mam żonę, mam dzieci, jestem za nie odpowiedzialny, mam dom, mam pracę, mam pracowników albo jestem pracownikiem. Co z tym wszystkim się stanie? Apostoł Paweł w liście do Koryntian powiedział, jaka ma być nasza postawa. Bądźcie gotowi zostawić to wszystko w ciągu jednej sekundy i nie oglądać się wstecz. Nie wiem, czy tak to rozumiecie, drodzy bracia i siostry. Ale zachęcam, zastanówmy się nad tym, co to oznacza. I wypowiadam te słowa ze świadomością, że może sam do końca tego nie rozumiem. Apostoł Paweł powiedział do pokolenia, dla którego doświadczeniem wiary może być ból zęba. To jest przejazd krawia. Do pokolenia, które nie jest zżyte ze śmiercią. Do pokolenia ludzi wrażliwych. Nie tak jak nasi prapradziady w średniowieczu, którzy statystycznie tracili połowę swoich dzieci, zanim osiągnęły 10. rok życia. Dla nas śmierć jest czymś obcym. Cierpienie jest czymś obcym. Często, nie zawsze. Paweł mówi do tego pokolenia, przyzwyczajonego do pewnego komfortu życia, musisz być gotowy, odejść stąd w ciągu sekundy i nie żałować niczego. Bracie, a czy to znaczy, że ja mam nie zobaczyć swoich wnuków, nie mam korzystać z ciężko wypracowanej emerytury i z tego domu, który wybudowałem sobie na Mazurach jako wyraz błogosławieństwa Bożego? Czy to oznacza, że mam zrezygnować ze swojej kariery i teraz umrzeć, żeby być z Chrystusem? Czy to znaczy, że to wszystko, co nagromadziłem, nie ma być dla mnie, nie mam z tego korzystać, czerpać i powiedzieć, duszo, masz wiele, korzystaj, ciesz się. Czy widzicie pustkę takich deklaracji? Wątpliwości, które obnażają nasze serce i mówią nam, kochasz to bardziej niż Chrystusa. Czy to jest myślenie obywateli nieba, którzy powiedzieli, Chrystus jest moim największym skarbem. O nim myślę. On nadaje sens mojemu istnieniu. Moje życie to coś więcej niż praca, dom, rodzina. To mój czas, moje myśli, moje serce, które jest związane z moim Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Czy to pragnienie jest w nas, aby Chrystus tym był uczyniony wielkim? Nie myślę, że jestem ekspertem tutaj, drodzy bracia i siostry. Ja żyję w tym samym świecie. Walczę z tymi samymi problemami i z tymi samymi pokusami. I system tego świata wpływa na mnie tak samo jak na was. Że się porównuję z moimi sąsiadami. Z tymi, którzy siedzą w ławce i porównuję się do nich. Mówię, nie, jest okej, bo jestem podobny do nich. A Chrystus mówi, nie, to jest złe porównanie. To w ogóle nie o to chodzi tutaj. Zobacz na apostoła Pawła, porównaj się do niego. Jak to wtedy wygląda? To są ważne pytania. To są pytania, które dotyczą naszej wieczności. Czy Chrystus jest naszym największym skarbem? Czy cieszymy się Chrystusem? Rozkoszujemy się Nim? Apostoł Paweł mówił o miłości. Nie znam człowieka zakochanego, który nie mówiłby o swojej dziewczynie, o swoim chłopaku, który nie myślałby o nim, który nie dążyłby do spotkania. Ale znam wielu chrześcijan, którzy mówią o miłości do Chrystusa. Chrystus jest moim życiem. Gdzie ta pasja? Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Widzimy to w Jego pragnieniu dojrzałości w Kościele. To jest ostatni paragraf. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z pełen zawiarem Ewangelii i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Dlaczego apostoł Paweł w ogóle się przejmował tym zborem? Był ewangelistą, założył wiele społeczności. Filipi była pierwszym miastem europejskim, które usłyszało Ewangelię. Pamiętacie Lidię, naszą przyjaciółkę z 16 rozdziału Dziejów Apostolskich, Dziewczynę, która miała ducha wieszczego, z której Paweł wygonił tego ducha. Pamiętacie strażnika więziennego, który się nawrócił po trzęsieniu ziemi i pytał: panowie, mężowie, co mam czynić, aby być zbawionym? To jest ten Kościół. Nic szczególnego. Zwykli ludzie. A apostoł Paweł, tak jak czytaliśmy, tak jak słyszeliśmy, modli się o nich, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie wszelkie doznania, byście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owoce sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Dlaczego on tak zabiegał ten Kościół? Dlaczego on jego się modli? Ciekaw jestem, jak my się modlimy o nasze zbory, o nasze kościoły. Dlaczego to jest dla niego takie ważne? Dlaczego myślał o tym Kościele, kiedy znajdował się sam w więzieniu, kiedy był opuszczony przez wielu? Dlaczego zamiast myśleć o sobie, myślał o Kościele? I odpowiedź jest na to dla mnie jedna. Ponieważ ukochał Chrystusa, a Kościół jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa. Miłość do Chrystusa przekłada się na miłość do Jego ciała, do braci i sióstr. To nie byli jacyś przypadkowi ludzie dla apostoła Pawła. To byli bracia, to były siostry, o których on pamiętał, będąc w więzieniu. Tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością. Była tęsknota w jego sercu do społeczności. Chciał mieć społeczność z braćmi i siostrami. Wiecie dlaczego? Aby wspólnie, połączeni jednomyślnością, w jednym duchu, moim zdaniem chodzi tu o Ducha Świętego, w jednym duchu przyjść na nabożeństwo. Oj, tutaj będzie się działo. Będziemy wielbić naszego Zbawiciela. Czy jest coś lepszego? Dla apostoła Pawła nie. Bo apostoł Paweł żył w innym świecie. Świecie, który był nieprzychylny, świecie, który go prześladował, syłał do więzień, świecie, w którym się ścierał z różnymi inteligentami, filozofami, walczył. On mówi o tej walce, jak z dzikimi zwierzętami walczyłem. To jest świat dla apostoła Pawła. Dlatego, gdy mówi o Kościele, to był miód na jego duszę. On odpoczywał w tej atmosferze zboru, bo to byli ludzie, którzy myśleli dokładnie tak samo jak on i mieli to samo pragnienie w swoim sercu. Apostoł Paweł nie był ślepy. Mówił o Kościele, mówił o wyzwaniach, które stoją przed Kościołem. Nie był nawet delikatny, bym powiedział. Zobaczcie, w 3:2 jest powiedziane do tego samego zboru: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, ponieważ oni chcą wejść między was, zasiać fałszywą Ewangelię. Fałszywa Ewangelia dla apostoła Pawła równała się fałszywy Chrystus i fałszywe uwielbienie. Strzeżcie się psów, które chcą was rozerwać, zmiażdżyć, rozszarpać. Stójcie w prawdzie Ewangelii, bo tylko wtedy jest jedność. Tylko wtedy nasz Pan może zostać uwielbiony. Może myślisz sobie teraz, bracie, czasy się zmieniły. To już nie jest pierwszy wiek. Ludzie są bardziej cywilizowani, bardziej tolerancyjni i nawet nas lubią. W świecie, prawda? Lubią nas ludzie. Czy jak jesteśmy takimi sympatycznymi ludźmi, którzy się uśmiechają, powiedzą im dobre słowo, obdarzą jakimś prezentem. Ludzie nas lubią. Może myślimy, bracie, to jest w ogóle nieaktualne, to, co tutaj jest napisane. Kościół nie jest jakąś wyspą. My dobrze możemy się czuć w towarzystwie ludzi niewierzących, niezbawionych. To jest nasze środowisko. Oczywiście w zborze my uwielbiamy Pana wspólnie, ale nie ma takiego podziału. Naprawdę? Naprawdę? Czasy się aż tak bardzo zmieniły? Pan Jezus powiedział, Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat, co tam jest, nienawidzi. Widzicie to radykalne stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa? Tam nie jest powiedziane, dlatego że ja was wybrałem, to dlatego świat będzie was trochę mniej lubił. Albo czasem będzie was świat trochę mniej lubił. Świat was będzie nienawidził. To dlaczego nas świat kocha? Znajdę tylko dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza jest taka, że Pan Jezus Chrystus się mylił, którą wykluczam i odrzucam, myślę, że jak 100% z was, albo Kościół Jezusa Chrystusa nie żyje tak, że Chrystus jest życiem. Wybaczcie, jeśli kogoś dotykam. Ale ludzie nas kochają, jeśli wiedzą, że jesteśmy z nimi. Ludzie nas kochają, jeśli nie zwiastujemy radykalnej Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że Ewangelia pozostaje niezmienna. To jest święta Boża Ewangelia. Ludzie nas kochają, jeśli idziemy na kompromis. Ludzie nas lubią, jeśli śmiejemy się z ich żartów. Ludziom jest przyjemnie z nas, jeżeli nigdy nie stawiamy przed nimi żadnego wyzwania. Ale spróbujcie powiedzieć, nie mów tego typu dowcipów w mojej towarzystwie, proszę. Nie wypowiadaj Słowa Bożego nadaremno w moim towarzystwie, proszę. Czy mógłbyś się powstrzymać od przeklinania? Ja wiem, że to brzmi nawet w tym naiwnie trochę. Ale mówię o takich drobnych gestach. Zobaczycie, co ludzie powiedzą. Kościół zawsze jest prześladowany. Bez względu na to, czy jest w Polsce, czy jest w Korei Północnej. To prześladowanie wygląda inaczej. Ale Kościół, gdy Ewangelia jest zwiastowana, zawsze jest prześladowany. Świat będzie was nienawidził. Chrystus był uwielbiony w postawie Pawła względem Kościoła, w którym widział wyspę. Oczywiście nie odizolowaną. Nie zachęcam do tego, żebyśmy teraz zamknęli się w naszych budynkach. Nie, mamy iść z Ewangelią i głosić. Ale gdzie mamy społeczność? Gdzie jest jedność w Kościele Bożym? Dlatego, drodzy bracia i siostry, kończąc, życie godne obywatela nie oznacza kilku prostych poleceń, które każdy z nas dzisiaj rano wypełnił. Każdy z nas, jak tu jest na tej sali. Przyszliśmy na nabożeństwo, rano może się pomodliliśmy, przeczytaliśmy trochę Słowa Bożego, zaśpiewaliśmy razem, pójdziemy do swoich domów i wtedy dopiero przychodzi prawdziwe wyzwanie. Czy Chrystus jest moim życiem? Czy jest moim skarbem, który cenię ponad wszystko? To jest wyzwanie tego fragmentu. To jest wyzwanie Ewangelii. To jest wyzwanie Boga. Ceń mojego Syna ponad wszystko. Amen.